Dzisiaj będzie dla mnie trochę trudny temat, może zwłaszcza początek, ale myślę, że bardzo ważny, więc nastawcie swoje uszy, te takie fizyczne uszy waszych serc, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiali. Zacznę od pewnej historii, którą usłyszałem od jednego z pastorów na jednym z kazań. Miał taki przypadek, taki okres w swoim życiu, że w pewnym momencie jakoś tak się wydarzyło, że gdzieś tam z żoną jechali. Jego żona uległa wypadkowi, wylądowała na SOR-ze, no i tam wszystko dobrze się skończyło, tylko nie było przyjemnie. Chwilę potem dostała jakiejś infekcji, wydawało się, że niegroźne. Znowu wylądowała na SOR-ze. Wszystko dzięki Bogu dobrze się skończyło, ale fajnie nie było. A potem myła jakąś wazę szklaną, czy jakąś tam doniczkę taką dla kwiatki, czy wazon. Wypadło jej to w czasie mycia w zlewie. Chciała złapać, ale to się zdążyło roztrzaskać i sobie pocięła tak ręce, że znowu wylądowali na SOR-ze. Dzięki Bogu dobrze wszystko się skończyło, ale no przyjemnie nie było. No i kiedy gdzieś już wrócili do domu, te ręce całe poszywane, pastor staje przed Bogiem i mówi: Ojcze, co jest nie tak? Co jest nie tak? Ja rozumiem, że rzeczy się zdarzają, ale żeby w ciągu niecałego miesiąca 3 razy z niezależnych przyczyn wylądować w szpitalu, na SOR-ze? Co jest nie tak? Przecież modlę się o moją żonę, przecież jakby wszystko jest okej. I to, co wtedy usłyszał, będzie towarzyszyło to zdanie przez całe to kazanie. Ale to, co wtedy on usłyszał od Boga, to było takie zdanie. Bo widzisz, kiedy to wszystko się zaczęło, to ty uwierzyłeś, że to jest normalne. Ale nie tylko to. Bo zapomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że normalną rzeczą jest to, że moje dzieci toczą walkę. Ale nie jest normalne, że przegrywają. I on wtedy zrozumiał, że po pierwsze, to, co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, nie było normalne i potrzeba była modlitwa, żeby walczyć z tą całą sytuacją. Ale kiedy już walczymy i stajemy przed Bogiem w modlitwie, to zrozumiał, że normalne jest to, że to Bóg zwycięża, a my razem z Nim. Że to Bóg zwycięża, a nie razem z Nim, a nie odwrotnie. Że tylko od święta jest dane zwycięstwo dzieciom Bożym. I to zdanie gdzieś bardzo długo ciągle kołacze się w moim sercu, ono jest bardzo pojemne. I można je rozciągnąć na wiele aspektów życia chrześcijańskiego. Czy to w kwestii modlitwy o uzdrowienie, w modlitwy i walki o zbawienie naszych najbliższych. Czy o jakąś normalność nawet finansową, tak, żeby po prostu dało się wiązać koniec z końcem od pierwszego do pierwszego. Na bardzo wiele płaszczyzn, ale nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Bo wydaje mi się, że jest jeszcze jedna walka, która jest po pierwsze najważniejsza, a druga najtrudniejsza ze wszystkich, które toczymy. I sobie o tym dzisiaj trochę porozmawiamy. Otwórzmy list do Galacjan, 5 rozdział, od 16 do 26 wersetu przeczytamy. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Myślę, że już kojarzycie, o czym będziemy dzisiaj mówić, ale walka, którą toczymy, o której powiedziałem, że jest najważniejsza i może najtrudniejsza, zaraz wyjaśnimy sobie, dlaczego tak uważam, to jest walka wewnątrz nas. Walka między, tak jak tu jest napisane, duchem a ciałem. I kiedy czytamy ciałem, to nie chodzi o tą skórę, nie chodzi jakby o nasze organy, ale kiedy Biblia mówi o ciele, to często mówi o naszej po prostu grzesznej naturze. I to, co tutaj de facto w tym tekście jest napisane, jest walka między duchem a naszą cielesną naturą. Więc krótkie takie przypomnienie, jakby o co chodzi z duchem, ciałem, duszą, tak żebyśmy byli w tym samym miejscu. Więc każdy człowiek składa się jakby z takich trzech części, Biblia uczy. Z ducha, duszy i ciała. Zanim człowiek się nawróci, zanim poznasz Boga, zanim to, co nazywamy nowym narodzeniem, to twój stan mniej więcej jest taki, że masz ducha, który dla Boga jest martwy, nie jest ożywiony. Masz duszę, gdzie jest twoja wola, emocje, i jest ciało, gdzie jest twoja cielesna natura tak naprawdę. I to jest stan, w którym każdy z nas w swoim życiu był. Natomiast niektórzy z nas, ci, którzy nawrócili się, ci, którzy stali się dziećmi Bożymi, ci, którzy wyznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, są w innym miejscu. Są w miejscu, kiedy twój duch został ożywiony, został stworzony na nowo. A to, co za tym idzie, jego pragnienia zupełnie się zmieniły. Jest to miejsce, które jest to ta część ciebie, która ciągnie cię do Boga, ciągnie cię do tego, żeby mu się podobać, ciągnie cię do tego, żeby być coraz bliżej Niego. Smutna rzecz jest taka, albo trudna rzecz jest taka, że ciało dalej pozostaje w tym miejscu, które było wcześniej. Więc w momencie, kiedy się na nowo naradzasz, tak naprawdę walka, o której dzisiaj będziemy mówili, rozpoczyna się. Walka o to, za kim pójdziesz. Za duchem, który ciągnie cię do Boga, czy za twoją grzeszną naturą, która ciągnie cię w zupełnie drugą stronę. Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale tą walkę opisuje w ten sposób. 12-13 werset. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Więc brzmi to bardzo poważnie. Walka o to, aby żyć albo umrzeć. I nie chcę nikogo straszyć, spokojnie, aż tak tragicznie chyba nie jest. No a może jest, zaraz zobaczymy. Wróćmy na chwilkę do tego, dlaczego nazwałem, że to jest najważniejsza i najtrudniejsza walka. Bo nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie, ale oprócz tego, że to jak czytamy w liście do Rzymian, że jest walka między życiem a śmiercią, ja bym to troszeczkę inaczej przełożył, że walka tak naprawdę jest o to, czy twoje życie wyda owoc, do którego Bóg go przeznaczył. Czy potencjał, obdarowanie, które Bóg w ciebie złożył, przyniesie jemu chwałę, będzie zmieniało okoliczności, otoczenie, w którym jesteś. Czy ludzie, których Bóg postawił na twojej drodze, będą mieli okazję spotkać się przez ciebie z żywym, prawdziwym Bogiem. I to jest naprawdę ważne. Już nie chodzi tylko o ciebie, ale chodzi o wszystko to, co Bóg włożył w ciebie indywidualnie, a kiedy każdy z nas będzie we właściwym miejscu, to w nas jako Kościół, czy tutaj we Wrocławiu, czy w ogóle jakby na całej ziemi. Więc naprawdę ta walka jest poważna. A dlaczego najtrudniejsza? Nie wiem, jak wy macie, ale jak ja patrzę na swoje życie, to osobą, która najbardziej mi przeszkadza w wypełnieniu Bożego powołania, w wypełnieniu Bożej woli, w stanięciu w miejscu, do którego Bóg mnie przeznaczył, to nie jest pastor, bracia, siostry ze zboru, żona, tylko ja sam. I bardzo łatwo jest radzić ludziom dobre, mądre rzeczy. Bardzo łatwo jest prowadzić innych, ale prowadzić siebie, iść za tym, w co się wierzy, w co się myśli, to jest jakaś tragedia. Po prostu najtrudniej, mam wrażenie, jest prowadzić samego siebie w swoim własnym życiu. Nawet w Biblii jest to trochę zaznaczone. Nie wiem, czy pamiętacie taką rozmowę Jezusa, który do tłumów mówił o faryzeuszach. Mówi, słuchajcie tego, co mówią, bo dobrze mówią, ale za ich postępowaniem absolutnie nie podążajcie. Już wtedy było widać, że można mieć wiedzę, można wiedzieć, co robić, ale pójść za tym, to już jest zupełnie inna bajka. Okej, ale wróćmy do tego naszego głównego tekstu. Więc wiemy, że walka jest poważna. W liście do Rzymian nawet jest napisane, że jest między życiem a śmiercią, ale apostole Pawle, no trochę przesada. No przecież no, jakby nie każdy grzech jakiś, to tam zaraz śmierć. Trochę się szanujmy. No inny werset Biblii mówi o tym, że pokusa rodzi grzech, a grzech śmierć, więc w sumie to jest, nawet się zgadza. Ale nawet jak zerkniemy do tego tekstu i trochę nad tym pomyślimy, to zobaczymy, że niestety to jest prawda. Od 19 wersetu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Pierwsze przykłady. Nierząd, nieczystość, rozpusta. Chociażby te trzy. No, zanim najprawdopodobniej jak w ten sposób będziesz żył przez jakiś czas, to nie umrzesz od razu. Ale to, co te rzeczy na 99% zrobią z twoim małżeństwem, to jest właśnie śmierć. Jeżeli jesteś w małżeństwie i dopuszczasz się, tutaj jest nierząd, inne tłumaczenie mówią cudzołóstwo, to tak naprawdę zabijasz twoje małżeństwo. Dalej mamy napisane chociażby o wróżbiarstwie. No jak? Czy to też jest takie poważne? No tak, jeżeli gdzieś swoje życie będziesz poddawał wróżbiarstwu, to już pomijając aspekt duchowy, co się z tym dzieje, to najprawdopodobniej to, co stracisz, to jest spokój, to jest radość, bo kiedy wróżba będzie niesprzyjająca, to będziesz się bał i nie wiedział, co ze sobą zrobić. Kłótliwość. Inny przykład. No jak kłótliwość może mnie zabić? No ciebie może do końca nie, ale relacje, w której funkcjonujesz, już bardzo łatwo. Bo ludzie będą ciebie unikać. Nikt nie będzie z tobą rozmawiał poważnie, nie otworzy przed tobą swojego serca, bo nie wie, z jaką reakcją się spotka. I tak dalej można wyczytać. Krnąbrność, też taki może nieoczywisty powód. Ale jak sobie pomyślimy, do czego krnąbrność, czyli bunt, doprowadziła Izraelitów, którzy zamiast wejść do ziemi obiecanej, całym pokomeleniem wymarli na pustyni, okazuje się, że to też jest poważna rzecz. A porywczość? Jeżeli jesteś bardzo porywczy i wybuchasz gniewem, złością, to jest poważne ryzyko, że na przykład nigdy nie zbudujesz intymnej, głębokiej relacji ze swoimi dziećmi, bo one zwyczajnie się będą ciebie bały. Będą się po prostu bały przed tobą otworzyć. I cała inna lista, więc pycha, można wspomnieć, chciwość, hazard, poleganie zbyt mocno albo w ogóle poleganie na opinii innych ludzi. Więc jak widzimy, ta walka jest dosyć wszechstronna i jest dosyć poważna. Ale wracając do tego zdania, które powiedziałem na początku. Normalne jest, że chrześcijanie toczą walkę, ale nie jest normalne, żeby przegrywali. Więc to, co powiedziałem, brzmi jak po prostu nawał rzeczy, które mogą przytłoczyć. Ale jak czytamy ten tekst, to nie tylko znajdujemy drogę wyjścia z tych wszystkich walk, ale też widzimy, że ta cała walka nie toczy się naszą mocą, ale jest ktoś, kto nas zawsze w tym wszystkim prowadzi. A naszą rolą jest nie poddać się i nie mówić sobie, a ja już taki jestem. Więc przejdźmy teraz, jak wygrać tą walkę. Bo chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jak wygrać? Mam tutaj takie trzy punkty głównie. Pierwszy to, otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. 13 werset jest napisane tak. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znieść. Jakby do pary przeczytam też 16 werset tego naszego głównego tekstu, gdzie czytamy: żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Więc to, co widzimy w tym tekście, w tych dwóch fragmentach, to jest pierwsza podstawowa rzecz. W tej całej walce, którą toczymy chcąc, nie chcąc, przez całe nasze życie, jeżeli się nowo narodziłeś, jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, to nie jest to walka, którą toczysz sam. Jest to walka, którą toczy z tobą Duch Święty. Jest to walka, która jest zwycięska mocą Ducha Świętego. I może sobie teraz myślisz, no dobra, no to takie trochę automagiczne, no nawróciłem się, Ducha Świętego mam, to samo się zadzieje? Trochę tak, trochę nie. Zaraz sobie o tym powiemy trochę więcej. Bo kiedy czytamy ten tekst, kiedy czytasz na przykład, że żyj w duchu, a na pewno, tu nie ma wątpliwości, pokonasz żądze ciała, to myślę, że na tej sali mogą być osoby, które właśnie potrzebują coś takiego usłyszeć. Że w twoim zmaganiu, cokolwiek to jest, nie jesteś bezsilny. Że w twojej walce, którą toczysz, ona może trwać naprawdę dłuższy czas już, ty nie jesteś bezsilny. Jeżeli jesteś przy Bogu, to Bóg ma dla ciebie zwycięstwo w tym obszarze twojego życia. Jeżeli to niszczy twoje życie, jeżeli to przynosi śmierć, to Bóg jest zainteresowany, żebyś w tym obszarze swojego życia wygrywał. A druga grupa osób, która może tutaj siedzieć na tej sali, bardziej ma odniesienie do tego wersetu z Koryntian. Bo jeżeli to jest prawda, że Bóg nie daje pokuszenia ponad nasze siły, to mam dla ciebie smutną wiadomość. Jeżeli upadasz w jakimś obszarze swojego życia, to jest bardziej twoja wina niż Boga. Ale spoko, nie jest tak źle. Wystarczy przyjść do Boga, przeprosić Go, spokutować z tego i Bóg da nam nową szansę, nową kartę i dalej możemy walczyć z tym, żeby być wolni od tego, co nas ogranicza. Ale musisz mieć tą świadomość, że są rzeczy, że mogą być rzeczy w życiu, za które musisz przeprosić Boga, żeby pójść dalej. Przykład. Kiedy pamiętam z mojego życia, to będzie raczej do tej pierwszej sytuacji, kiedy Duch Święty po prostu daje rozwiązanie, daje wyjście. Pamiętam, że zmagałem się właśnie z jakimś tam obszarem w moim życiu. Myśli były takie natrętne, że aż ciężko było funkcjonować, normalnie żyć, że tak powiem, myśleć o pracy, o domu, po prostu cały czas coś tam się kotłowało w głowie. I próbowałem na różne sposoby i gromić to, i modlić się, i czytać Biblię, i wszystkie różne rzeczy. I to nie działało. Aż w pewnym momencie Duch Święty po prostu przyszedł i powiedział mi: przeproś mnie za to. Przeproś za to, bo to jest grzech. Jakby to nie było coś, co robiłem, to były myśli, które gdzieś tam kołatały mi się w głowie, ale miałem poczucie, że pozwoliłem temu po prostu pójść za daleko. Przeproś mnie za to. Kiedy to zrobiłem, potem się pomodliłem tak jak zawsze wcześniej, to pamiętam, było to pod nasypem na Zaporowskiej, po prostu przeszło. Więc Duch Święty jest z nami. Duch Święty nas tym wszystkim prowadzi. Więc to jest pierwszy punkt. Polegaj na Duchu Świętym. Nie poddawaj się w sytuacjach, z którymi toczysz bój już może bardzo długi czas. Dlatego, że Duch Święty jest zainteresowany tym, żebyś przeszedł zwycięsko i mógł iść dalej w twoim powołaniu, w twoim obdarowaniu. I też nie mów sobie, że przecież wszyscy tak mają, to jest takie normalne. Tylko jeżeli coś jest grzechem, nawet jeżeli, że tak powiem, w opinii publicznej wcale to taki grzech nie jest, to po prostu powiedz to Bogu i przeproś Go za to. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga jest w 24 wersecie napisana i 25. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. I te dwa wersety mówią de facto coś takiego, że sposób na to, aby, czy sposób, zasada walki z grzechem, zasada walki z tym, co nie przynosi życia nam, jest taka, że krzyżujemy naszą grzeszną naturę, a poddajemy się Duchowi Świętemu. A jakby to przełożyć na coś takiego bardziej dla nas zrozumiałego, to ta zasada brzmi coś takiego, w ten sposób. To, co karmisz, rośnie, a to, co głodzisz, umiera. Jeżeli karmisz ducha, to duch rośnie i staje się silniejszy. Jeżeli karmisz ciało, jego żądze, jego pragnienia będą rosły i będzie coraz silniejsze. Natomiast jeżeli głodzisz ciało, nie mówię o poście, to zaraz sobie wyjaśnimy, co ma na myśli, nie tylko o poście, to ciało będzie stawało się słabsze. Ale jeżeli głodzisz swojego ducha, to twój duch będzie się starał coraz słabszy. Nie wiem, czy wiecie, skąd tutaj to widzę. Kiedy sobie przeczytałem 24 werset o tym, żeby krzyżować własne ciało, to przypomniał mi się jeden fakt o krzyżowaniu. Że śmierć na krzyżu to jest proces. My często, kiedy myślimy o ukrzyżowaniu, to myślimy o tym opisie w Biblii, kiedy Jezus z łotrami umiera na krzyżu i to de facto dzieje się w jeden dzień. Ale taki proces krzyżowania, czy tam umierania na krzyżu potrafił trwać 2-3 tygodnie. Więc tak samo, jeżeli to przekładając na naszą walkę z naszą cielesną naturą, z naszą grzeszną naturą, to zachęcam, nastaw się na proces. Nastaw się na proces, na wytrwałość, na wierność w tym, do czego zachęca cię Bóg. Więc już jakby wracając do tego karmienia i głodzenia. To, co karmisz, rośnie, a to, co głodzisz, umiera. Pamiętam taką też sytuację z mojego życia, że jak część z was może wie, mam 2-letniego syna i jest to osoba, która najbardziej mnie irytuje ze wszystkich ludzi, jakich do tej pory w życiu poznałem. Osoba, której najwięcej na świecie razy musiałem wybaczyć, to jest mój 2-letni syn. I wiem, że rodzice, jak popatrzę na was wam w oczy, to mnie rozumiecie troszkę, bo pewnie kojarzą wam się takie sytuacje, kiedy spieszycie się na przykład do kościoła, a syn wam mówi, ja siam się ubiorę. I on nie robi nic złego, ale twoja reakcja jest nieadekwatna. Ubieraj się! I wiele razy sam się sobie dziwiłem. Wiele razy moja reakcja na jego zachowanie była nieadekwatna i była powodowana jakąś złością, gniewem. Po prostu rzeczy, które normalnie ze mnie nie wychodzą, wychodziły. I więc wiedziałem, że to jest grzech, tak? Mimo że, tak jak mówię, rodzice mnie rozumieją i pewnie każdy z was by mi to wybaczył. Albo powiedział, no tak, tak to jest. Żona nawet mi mówiła, no zdarza się, tak? Ale dalej to było coś, co wiedziałem, że to jest grzech. Więc szedłem za każdym razem do sypialni, mówiłem, Boże, ja Cię przepraszam. I wołałem, Panie, zabierz to ode mnie. Panie, zabierz to ode mnie, ja nie chcę być przykrym dla mojego syna. Chroń go, żeby te moje jakieś wybuchy, jakieś krzyki nie spowodowały, że nasza relacja ucierpi. Panie, weź tutaj, pomóż mi się z tym uporać. I przez dłuższy czas nie było rezultatów. No dobra, jak to się ma do tego krzyżowania? Bo byłem w szoku, co dało rezultaty. To było zupełnie niezależnie. Gdzieś tam pojawiło się pragnienie w sercu, taka myśl, przestań oglądać Onety i inne takie gazety, wiadomości i coś takiego. No dobra, spoko. Człowiek siedział w pracy na spotkaniach, jak spotkanie było nudne, to czasami nawet oglądał. Więc przestań to oglądać, to była jedna rzecz. A druga, zacznij czytać więcej Biblii, ale tak dla siebie, tak nie pod kazanie, nie żeby coś tam zgłębić, tylko tak, co ja chcę do ciebie mówić. Więc w ogóle nie wiązałem tych rzeczy, po prostu zrobiłem to, co gdzieś w sercu poczułem. I minął tydzień, a się zorientowałem, że to po prostu odeszło. Zagłodziłem moje ciało, które chciało sobie po prostu odpoczywać i czytać wiadomości sportowe, różne, jakiekolwiek. I jednocześnie wzmocniłem ducha, czytając Słowo Boże. To jest zawsze najlepsza metoda. Tak jak przy schudnięciu. Dieta i ćwiczenia. Dieta i ćwiczenia. Jedno daje trochę mniejsze efekty, a jak robisz jedno i drugie, jest szybciej. Więc tutaj dokładnie to samo. I po tygodniu byłem w szoku, że po prostu tego nie ma. Ten stan trwa już dłuższy czas. Zasadę trzymam, jakby to jest proces, więc cały czas nie oglądam wiadomości, nie czytam wiadomości, czytam więcej Biblii. I, że tak powiem, zmiana się utrzymuje. Zagłódź ciało, a karm ducha. Co jeszcze z tym głodzeniem? Bo tutaj to brzmi tak, no, duchowo, tak? Czytanie Biblii, tego typu rzeczy. Tak, to jest, myślę, najlepsza rzecz. Ale dla ciebie może to głodzenie ciała to będzie coś zupełnie innego. Stąd tak bardzo potrzebujemy polegać na Duchu Świętym. Może w twoim przypadku głodzenie ciała i jakby nie podążanie za tą naszą grzeszną naturą, to będzie to, że się zaczniesz pojawiać fizycznie na nabożeństwie. Bo już się przyzwyczaiłeś do tego, że jest kawa, śniadanko i jest wygodnie w domu. A Bóg mówi, po prostu zacznij chodzić do kościoła. Może dla kogoś to będzie zrezygnowanie z codziennego oglądania Netflixa. No ale przecież mam prawo do odpoczynku po pracy, wyluzowania się. No masz prawo, ale zastanów się jakby, co karmisz. Dla kogoś innego może to będzie po prostu, Bóg ci powie, wstań z kanapy. Tak, i to będzie coś, co będzie, to nie jest duchowa aktywność, ale to coś, co te takie drobne rzeczy spowodują, że to nie ciało będzie ci mówiło, na co masz ochotę, co masz robić, ale nauczysz się wybierać jakby świadomie. I może być naprawdę tych rzeczy bardzo dużo, stąd potrzebujemy słuchać Ducha Świętego, żeby wiedzieć, co jest dla twojego życia. Ale tak jak mówiłem, najlepsze są połączenie głodzenie ciała i trening ducha. Tu mam też z mojego życia trochę przykład był, ale to szybko powiem. Może dla ciebie głodzeniem ciała będzie to, że na wąskiej uliczce osiedlowej zawsze to ty będziesz zjeżdżał na chodnik, kiedy z przeciwnika jedzie kierowca inny. I będziesz swoją pychę i arogancję w ten sposób głodził, poddając jakby swoje życie Duchowi Świętemu. Inna historia też może tego typu, jak dziwnie to potrafi działać. Mam znajomy, który jakby taka żyłka do biznesu, powiedzmy, ma, albo ma dużo pomysłów, może tak bym to nazwał na razie. Jakby wierząca osoba, cały czas myślał gdzieś tam, jak zarobić pieniądze, jak tutaj właśnie rozkręcić biznes albo coś w tym stylu. I do tego stopnia jakby tak dużo o tym myślał. I wiadomo, są okresy w życiu, kiedy tak trzeba na to poświęcić uwagę, ale on tak dużo o tym myślał, że w pewnym momencie zorientował się, że jego serce jest bardziej w tym, żeby robić biznes, niż w tym, żeby przybliżać się do Boga. Więc pierwsza rzecz, zorientował się, super. Ale co zrobić? Co z tym zrobić? Więc no, starał się przestać o tym myśleć. Więc jak mu się taka myśl pojawiała, a może by sklep internetowy założyć, czy coś w tym stylu, to mówi, nie będę zakładał sklepu internetowego. No nie działało. Jak czasami bardzo o czymś nie chcesz myśleć, to co robisz? Właśnie o tym myślisz, tak? To często tak działa. Ale gdzieś to, do czego Duch Święty go zainspirował, nie wiem, jaką to ma zależność, ale jakby mówi, że to też zadziałało, to, że gdy idziesz sobie na spacer, przestań podziwiać samochody, które oglądasz. Ale o co chodzi? Przecież on nie chce ani zmienić samochodu, on tylko je ogląda, bo lubi i podobają mu się i tak sobie o nich myśli, że fajne Audi albo tu coś w tym stylu. No ale dobra, posłuchał. Więc jak szedł na spacer, to głowa w chodnik, żeby się nie oglądać za samochodami. No ale żeby coś robić, no to stwierdził, no dobra, to jeszcze może się będę modlił w tym czasie, no mam trochę wolnej chwili. I mówi, że to było zaskakujące, ale to był klucz do tego, żeby zacząć myśleć bardziej o Bogu, niż o tym, by robić biznesy. Nie mam pojęcia, jaka była z tym zależność. Ale kiedy poddał się tej myśli, którą miał, to spowodowało, że nagle te biznesy, okej, co jakiś czas tam pomyśli w zdrowy sposób, ale kiedy ma wolny czas, to bardziej go ciągnie do Boga niż do tego, żeby założyć tam jakiś biznes. No byłem w szoku, jak, jak się o tym dowiedziałem. Więc tak mniej więcej działa głodzenie ciała. A co z karmieniem ducha? To myślę, że wszyscy wiedzą. Czytanie Biblii, już po prostu nie wiem, ile razy to padało z tej kazalnicy. Jak to słyszę, to już mówię tak, wiem. Aktywne czytanie Biblii dodam, tak? Zastanawiaj się, nie licz na akord, nie próbuj rocznego planu czytania zrobić w 2 miesiące. Po prostu czytaj aktywnie Biblię dla siebie, karm się tym słowem. Modlitwa. I nie wiem, jak to u was działa, ale mi żona wiele razy mówiła, że jak się dobrze pomodliłem i wyszedłem, to jakoś inaczej wyglądałem od razu. A ja czułem, że nawet moją żonę bardziej kocham wtedy. Więc to też działa, karmienie ducha. Słuchaj kazań, śpiewaj sobie po drodze do sklepu, nie wiem, nudź jakąś piosenkę, wybierz sobie swoją ulubioną i po prostu śpiewaj. No, słuchaj świadectw, tych sposobów jest naprawdę bardzo dużo. Więc jakby zadbaj o to świadomie, żeby w twoim życiu to duch był karmiony, a nie ciało. Więc mamy 2 rzeczy. Pierwsza, polegaj na Duchu Świętym i zaufaj Mu, że w Nim jest zwycięstwo, z czymkolwiek walczysz, z czymkolwiek się zmagasz. Wiedz o tym, że pewne rzeczy są grzechami i za nie musisz Boga przeprosić. Nawet jak cały świat dookoła ci powie, że to grzech nie jest, bo to jest normalne. Druga rzecz, to co karmisz rośnie, a to co głodzisz umiera. A trzecia bardzo ważna rzecz, podążaj, to też się przewijało, podążaj za podpowiedziami Ducha Świętego. Bo Duch Święty wie najlepiej, co jest kluczem do przełomu w twoim życiu. I tak jak wam podałem te kilka przykładów, czasami te klucze są na pierwszy rzut oka zupełnie niepasujące, ale Duch Święty wie. Więc jak coś ci się wydaje śmieszne i absurdalne, ale masz wrażenie, że to jest od Ducha Świętego, to zachęcam cię, żebyś to zrobił, a prawda jest taka, że jak jesteś chrześcijaninem, to powinieneś powiedzieć, no nie mam wyboru. Ale no, tak żeby nie było za ostro, to zachęcam. Przykład z Biblii, który mi się nasuwa, kiedy o tym myślę, podążaj za tym, co mówi Duch Święty, to nie wiem, czy pamiętacie historię bogatego młodzieńca, który przychodzi z otwartym sercem do Jezusa i mówi: nauczycielu, co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? I Jezus mu odpowiada, no to, co czytasz w zakonie, tak? Przestrzegaj prawa, dbaj o biednych i nie pamiętam dokładnie, co tam Jezus mu powiedział, ale przestrzegaj zakonu. No i wtedy ten bogaty młodzieniec mówi Jezusowi, tego wszystkiego przestrzegam od dziecka. Więc widzimy, że ten młodzieniec, on rzeczywiście przed otwartym sercem do Jezusa. On chciał to życie wieczne osiągnąć. Robił w tym kierunku, co tylko mógł, jakby ze swojej najlepszej intencji. Ale wtedy padają takie słowa, Jezus mu mówi, jednego ci brak. Idź sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Młodzieniec zasmucił się, ponieważ miał wiele majątności i odszedł. Ale ta sytuacja mi pokazuje między innymi to, że to, co Jezus zrobił, to pokazał mu klucz do przełomu w jego życiu. Klucz do przełomu, który nie następował z powodu jednej rzeczy w jego sercu. Co to było dokładnie, czy chciwość, czy po prostu poczucie bezpieczeństwa, które miał w pieniądzach, nie wiemy, jak to nazwać. Ale Bóg mu objawił, co jest potrzebne do tego, żeby jego pragnienie mogło się zrealizować. I w naszym życiu często też będą takie rzeczy, że będziesz potrzebował po prostu inspiracji Ducha Świętego do tego i pójścia za tym, bo ten młodzieniec nic z tym nie zrobił, pójścia za tym, aby doświadczyć zmiany, przełomu w twoim życiu. I nie myśl sobie tak, jak może niektórzy czasami myślą, a to takie dziwne, głupie. Spróbuj. Zaufaj Bogu, że Bóg wie, co robi. Więc nie wiem, co będzie taką rzeczą u ciebie w domu albo w twojej sytuacji, ale może sobie wypisałem takie, które mi przyszły do głowy, więc to nie traktuj to jako, że mówi Duch Święty, ale może akurat ci się gdzieś nasunie do myślenia. Bo może na przykład okazać się, że zmagasz się właśnie z kłótliwością w swoim domu, tak? Gdzieś kłótnie wybuchają, z twojego, nie twojego powodu nie ma znaczenia. I może Duch Święty zachęci się do tego, żebyś Okej, okay, więcej się modlił, to może być jedno wyjście, ale może mniej oczywiste. Zacznij swojemu małżonkowi okazywać więcej miłości. I może wtedy kłótnie przestaną istnieć. A może usłyszysz takie polecenie Ducha Świętego, do każdego z nas Duch Święty mówi inaczej. Nie odzywaj się niepytany. I to będzie to rozwiązanie na pychę, która gdzieś w twoim życiu się rodzi i to, że ty zawsze musisz swoje zdanie wypowiedzieć. I przyjmij taką zasadę. Nie pytają, nie odzywaj się. Nie wiem, czy to do ciebie będzie, ale słuchaj, co mówi Duch Święty. Pamiętam taką jedną historię, kiedy się przygotowywałem do tego kazania i to jest historia pastora dużego kościoła. Wtedy, kiedy to się działo, jeszcze pastorem nie był. Był sportowcem, choć to gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych się działo. Był sportowcem, który się nawrócił w wieku takim na studiach mniej więcej. Więc i był dobry w tym, co robi. Ale z całym sercem, szczerze poszedł za Bogiem, szukał Go jak tylko mógł. Założył jakąś grupę biblijną w swoim akademiku i tak dalej. Ale była jedna rzecz, z którą się zmagał. To było współżycie przed ślubem. Często spotykał się gdzieś z dziewczynami i tak jakoś wychodziło, mimo że tego naprawdę nie chciał, że robili rzeczy, z których do tej pory nie jest dumny. No i tak nie mógł się z tym uporać. I wiem, że to brzmi śmiesznie. Jak to słucham z ust pastora, to mówię, no nie mogłeś sam na to wpaść, ale on mówi, Bóg mi powiedział, żebym przestał umawiać się na randki. Jakbyś przyszedł do naszego pastora, to pastor by ci od razu to powiedział, nie trzeba by się modlić. Ale dla niego to było odkrywcze. On się świeżo co nawrócił. On, zrozumcie, wyrósł w kulturze, gdzie po prostu tak się robi i tak się funkcjonuje. W mentalności, gdzie przespanie się z jak największą liczbą dziewczyn to był powód do chluby, a nie do wstydu. I to gdzieś w nim było. Ta cielesna, grzeszna natura gdzieś się odzywała. Więc posłuszny głosowi Bożemu po prostu przez 2 lata nie umówił się na spotkanie żadną dziewczyną. Mówi, że to były 2 lata, kiedy Bóg go kształtował, przemieniał, mówił do niego, pokazywał mu jakby siebie w Biblii i przygotowywał do tego, co miało nadejść. A to, co miało nadejść, to po 2 latach poznał bardzo fajną dziewczynę z kościoła i Bóg mu powiedział, że już teraz możesz się umówić na randkę, ale w kościele. Więc się umówili na randkę w kościele i teraz są szczęśliwi, żyli długo i szczęśliwie. Potem ślub, małżeństwo, dzieci i są pastorstwem kościoła w Stanach Zjednoczonych. Ale gdyby nie poszedł za tym przekonaniem Ducha Świętego, okej, do oczywistej rzeczy, ale czasami oczywiste są najtrudniejsze do odgadnięcia, to najprawdopodobniej nie wszedłby w powołanie, które teraz ma. Najprawdopodobniej jego życie, Bóg nie mógłby użyć jego jako narzędzia do tego, aby mieć wpływ na życie tak wielu ludzi na całym świecie. Więc jak widzicie, ta walka o to, aby żyć według ducha, a nie według ciała, jest naprawdę ważna. Jest naprawdę ważna, ponieważ zwyciężając na tym polu, stajemy się narzędziami, którymi Bóg może się posługiwać do dowolnych celów i do dowolnych rzeczy. Także już podsumowując, to, co czytamy w Biblii, to jest to, że normalne jest, że będziemy toczyć walki i to jest gwarantowane. Ale nie daj sobie wmówić, że normalne jest to, że przegrywasz. Nie guć się z klęską. Nigdy nie guć się z klęską w twoim życiu. Klęska to jest to, kiedy rzeczy, które są wbrew Bożej woli w twoim życiu po prostu zostają. To, że się dzieją, to jest jeden aspekt. Ale że zostają, to już nie jest fair. Druga rzecz to, że droga do zwycięstwa w tym wszystkim to jest proces. Tak jak umieranie na krzyżu jest to proces całkiem długi, tak krzyżowanie swojej cielesnej natury, głodzenie swojej cielesnej natury, a poddawanie się duchowi to jest proces. Więc zrób to praktycznie. Po prostu przygotuj się, że to będzie trwało i bądź wierny w tym, do czego zainspiruje cię Duch Święty. Pamiętaj, że to, co karmisz, rośnie, a to, co głodzisz, umiera. I to jest prawda tutaj na ziemi, i to jest prawda też w świecie duchowym. I na koniec chciałbym cię zachęcić do jednej rzeczy. Dokładnie do jednej. Bo możliwe, że teraz właśnie sobie uświadomiłeś, że jest tyle rzeczy, z którymi muszę się uporać w swoim życiu, że lista jest tak długa, że jakbym ją rozwinął, to mi stopy zasłoniła aż z tej skazalnicy. To ja bardzo cię proszę, wybierz jedną. Tylko jedną. Jeżeli czujesz, że Duch Święty zachęca cię, żebyś właśnie zaczął więcej czytać Słowa Bożego, to zrób tylko to. Jeżeli Duch Święty zachęca cię do tego, żebyś wstał z kanapy i po prostu czas, który w ten sposób, w cudowny sposób zyskasz, wykorzystał na coś bardziej pożytecznego, cokolwiek to jest, to to zrób. Może to będzie relacja z rodziną, może to będzie cokolwiek innego. Jeżeli Duch Święty zachęca cię, żebyś się więcej modlił, żebyś zmienił to, o czym myślisz i postawił rzeczywiście Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, a nie samorozwój, biznesy, nie wiem o czym tam jeszcze, samochód nowy, wybudowanie domu, no cokolwiek, to po prostu pójdź za tym. I tak systematycznie. Nie staraj się unieść ciężaru, nie wrzucaj na siebie ciężaru, który jest zbyt duży. I nie spróbuj załatwiać rzeczy w jeden dzień. Bo to jest proces. I kiedy my stajemy się wierni w tych małych rzeczach, Bóg może nam powierzyć coraz większe. Kiedy stajemy się wierni w codziennym czytaniu Biblii, kiedy stajemy się wierni w podążaniu za tymi drobnostkami, typu nie oglądaj samochodów, które nam mówi Duch Święty, Bóg będzie nam mógł powierzyć większe rzeczy i mówić nam o większych rzeczach. Także wybierz sobie jedną ze wszystkich, które ci przychodzą do głowy. I powiedz, Boże, ja to Tobie oddaję i będę żył tak, jak Ty do tego mnie zachęcasz. I Panie, reszta w Twoich rękach. Amen.